Cześć! Oto 12 odcinek podcastu, w którym zamierzam Wam przynosić różne historie pisane przez wielu autorów. Intro! A dziś w oczytanym kameleonie będziemy mieli szansę zapoznać się z tekstem pod tytułem Niezwykłe zjawisko na niebie, autorstwa Pauliny Klimentowskiej. Zapraszam do słuchania.
17 lutego Władimir i ja wstaliśmy o 6 rano, aby przygotować śniadanie dla wszystkich. Roznieciliśmy ogień i czekaliśmy. Niebo było zasnute. Nie chmurami, tylko lekką mgiełką, która zwykle rozprasza się wraz ze wschodem słońca. Siedziałem zwrócony twarzą w kierunku północy i gdy przypadkowo odwróciłem głowę na wschód, ujrzałem mleczno-biały zamazany obszar, składający się z serii koncentrycznych okręgów rozpostartych na niebie. Kształt przypominał halo wokół księżyca w przejrzystą mroźną pogodę. Zawołałem towarzysza, mówiąc, żeby zobaczył przepiękną aureolę wokół naszego satelity. Podszedł do mnie. Popatrzył, pomyślał chwilę. I powiedział, że przecież księżyc zaszedł 3 godziny temu i powinien być po drugiej stronie.
Fragment z protokołu przesłuchania świadka. Podpisano prokurator miasta Iwdel. 3 tygodnie wcześniej. Sunęli na nartach przez cichy las. I ich dziesiątka plus dziadzia, który nieśpiesznie kolebał się z tyłu. Juri najchętniej człapałby wraz z nim, ale nie chciał okazać słabości przed przyjaciółmi, zwłaszcza przed Ludą. Kolano bolało coraz bardziej, kaszel dokuczał. 3 godziny jazdy na pace zdezelowanej ciężarówki dały mu się we znaki znacznie bardziej niż pozostałym. Myśli, że z taką formą będzie tylko przeszkadzał, nachodziły go coraz częściej. Zaplanowana przez Igora trasa wiodła przez ponad 300 kilometrów uralskiej tajgi. Ambitny plan. Według leśnika z sektora 41, który udostępnił im swoje mapy, nazbyt ambitny. Jurijowi wciąż dźwięczały w uszach słowa: te szczyty zimą są niebezpieczne, nie idźcie tam. Lecz cóż leśnik mógł wiedzieć, skoro sam nie uczestniczył w wyprawach, a Igor zaliczył ich 15. Dziś po raz ostatni nocowali pod dachem, w opuszczonej wiosce, pozostałości po Iwdelwagu. Od jutra, przez następne 2 tygodnie, czekało ich spanie na gałęziach, kocach i ubraniach. Pod namiotem przy -30 na zewnątrz. Juri się wzdrygnął. Na samą myśl wszystkie stawy zaczynały go boleć. Dlatego nie mógł o tym myśleć. Zacisnął mocniej dłonie na kijkach. Da radę. Nie pozwoli, by choroba pokrzyżowała mu plany. Odetchnął głęboko, kończąc wydech serią kaszlnięć. Odwrócił głowę i splunął. Na bielusieńkim śniegu wykwitła krzycząca czerwienią plama. W miesiącach zimowych na północnym Uralu występują silne wiatry, a nawet tornada. Byłem kilka razy świadkiem, choć wtedy zawsze znajdowałem się na dole, w lesie. Podczas wichury w górach można usłyszeć różne dźwięki. Przejmujące, straszne, wycie bestii, zawodzenie, jęki ludzkie. A kiedy tam jesteś i słyszysz to wszystko, włosy stają ci dęba. Choć to tylko wiatr grający w szczelinach zwietrzałych skał. Fragment wypowiedzi dyrektora muzeum Iwdel. Walczył z przeszywającym bólem nogi i ze samym sobą przez całą noc. W starej drewnianej chatce z wystającymi ze ścian gwoździami, która była pałacem w porównaniu z tym, co czekało ich od jutra. Piękna Zina i Luda, jedyne dziewczyny w ich zespole, nie narzekały na niewygody. Wręcz przeciwnie, jak przystało na członkinie młodzieży komsomolskiej, z całego serca wierzyły w wyższy cel ich wyprawy. Wejście zimą na Otorten na cześć odbywającego się właśnie w Moskwie 21. zjazdu partii. Igor walczył o jeszcze więcej. Miał ambicje, by zdobyć tytuł mistrza sportu ZSRR. Podekscytowani, szczęśliwi, rozmawiali o wszystkim i o niczym. O wyprawie, o studiach, o pracy, o miłości. Grigori wyciągnął mandolinę. Alex fajkę. rozsiedli się wokół rozgrzanego pieca i śpiewali. Tak ich zapamiętał. Czerwień na bieli, biała szyja przecięta czerwoną kreską. Juri nie mógł oderwać od niej spojrzenia, a oczy wbrew woli zasnuwały się łzami. Musiał podjąć tę decyzję. Jego prywatne pragnienia nie mogły przysłonić celu dziewiątki pozostałych. Gdy rankiem oznajmił, że nie da rady i wraca razem z dziadzią do Wiżaju, dostał na pocieszenie białego misia z szyją owiniętą czerwoną wstążeczką. Luda wyściskała go serdecznie na pożegnanie i powiedziała, że maskotka przyniesie mu szczęście. Ściskał ją dłoni, odprowadzając wzrokiem całą grupę, aż zniknęli gdzieś pomiędzy nienaturalnie ciemnymi drzewami. Nie wierzył dziewczynie. Przecież szczęście miało zapach wiatru gwiżdżącego na szczytach, a nie żelazisty posmak krwi. Szczęście poszło z jego przyjaciółmi na wyprawę życia, a potem ich opuściło. Karelin szybko wyskoczył ze swojego śpiwora i wybiegł przed namiot w samych wełnianych skarpetach. Udało mu się zobaczyć dysk, który tracił kształt i jasną plamę rozpościerającą się po niebie. Rozmawiałem później z innymi naucznymi świadkami i większość opisywała ten incydent w taki sam sposób. Światło było tak silne, że ludzie w domach obudzili się ze snu. Fragment z protokołu przesłuchania świadka. Podpisano prokurator miasta Iwdel. Miesiąc później. Hałas wewnątrz helikoptera ledwie pozwalał słyszeć własne myśli. Może to i lepiej. Nie napawały optymizmem. Konstanty Sokołow schował gazetę za pazuchę i obserwował przez okno, jak pilot podchodzi do lądowania, wzbijając z łagodnego, ośnieżonego zbocza tumany skrzącego się srebrem puchu. Czerń lasu wgryzała się w nieskażoną biel dolnych partii uralskich stoków. Surowe piękno niemal dziewiczej przyrody. Widok zmuszałby do zastygnięcia w niemym podziwie, gdyby nie okoliczności, które ich tu przywiodły. Lodowaty wiatr znad Syberii niósł drobiny zmrożonego śniegu i ulotną woń śmierci. Choć to drugie odczuwał wyłącznie Kostia. Reszta ekipy wciąż się łudziła, że poszukiwania zwieńczy sukces na miarę bohaterów Związku Radzieckiego, że znajdą ich żywych. Po niemal miesiącu spędzonym na lodowatym pustkowiu, gdzie nocą zamarzał nawet oddech, gdzie w zimie nie zapuszczał się nikt poza grupą nazbyt ambitnych młodych ludzi. Nie mieli szans. Minęły już prawie 2 tygodnie od spodziewanej daty powrotu. Jeśli jakimś cudem przetrwaliby zimno, z pewnością nie wzięli tyle prowiantu. Nie wzięli nawet cholernego radia, bo za dużo ważyło. Kostia nie miał serca powiedzieć tego głośno, ale w głębi duszy wiedział, że to wcale nie jest wyprawa ratunkowa. Jednak przysiągł zrobić wszystko, by ich odnaleźć. Dlatego powoli posuwał się w głębokim śniegu, wypatrując śladów przedmiotów czy ciemniejszych plam na wszechobecnej bieli. Mozolnie, kawałek po kawałku, przeczesywali szczyt o tor ten tylko po to, by stwierdzić, że grupa Igora nigdy tu nie dotarła.
Jak to wyglądało pierwotnie? Nie wiem. W samym środku tego miejsca błysnęła gwiazdka, która po chwili gwałtownie zaczęła powiększać rozmiary i poruszać się w kierunku zachodnim. W ciągu kilku sekund urosła do rozmiarów księżyca, a następnie pojawił się ogromny ognisty dysk o mlecznym kolorze i średnicy kilkukrotnie większej, otoczony pierścieniami o jasnych barwach. Dysk ten zaczął zanikać, aż połączył się z aureolą. Wszystko powoli rozmyło się po niebie. Nastał świt. Zegar wskazywał 6:57. Zjawisko trwało nie dłużej niż parę minut i wywołało bardzo nieprzyjemne wrażenie. Jakby jakieś ciało niebieskie leciało w naszym kierunku. Błysnęła mi myśl, że inna planeta weszła w kontakt z Ziemią, że teraz nastąpi kolizja i koniec świata.
Fragment z protokołu przesłuchania świadka. Podpisano prokurator miasta Iwdel. Wieczorem wrócili do Iwdel. Na stołówce przygotowano dla nich ciepły posiłek. Gorąca herbata z dodatkiem odrobiny czegoś mocniejszego smakowałaby wybornie, gdyby nie gorzki posmak rozczarowania. Nikt z ratowników nie odnalazł śladu zaginionych. Część ekipy nocowała w górach, ale radiowe meldunki od nich nie wniosły niczego nowego. Ostatni raz widzieliśmy ich w Wiżaju. Młody chłopak, student, przysiadł się do Konstantego – Jechaliśmy tym samym pociągiem ze Swierdłowska. Na stacji przesiadkowej zgarnęła ich milicja. Grigory grał na mandolinie, nakrzyczeli na niego i grozili mu więzieniem. Bo ludzie rano wstają i normę muszą wyrobić, a on zakłócał porządek. Odwilż miała być, lepsze czasy. Swołocz nawet nie powiedzą, gdzie ich szukać. Przecież Igor musiał złożyć mapę razem z planem w sekcji turystycznej, bo bez dokumentacji by im nie przyznali trzeciej kategorii. W ogóle by nie dostali zezwolenia na wyprawę. Wyrzucił z siebie niemal jednym tchem. Zapaliłbym, dodał zerkając na wystającą z kieszeni paczkę białomorkanałów. Kostia wyciągnął opakowanie z wyrysowanymi rzekami i granicami ZSRR. Trzecia kategoria. Z nią zaginieni mogli przekroczyć te granice i przy odrobinie szczęścia nigdy już nie wrócić. Nie podejrzewał, żeby mieli takie plany. Większość z nich była idealistami, zupełnie jak ten chłopak. Ale Nikołaj, po tym co zrobili z jego ojcem, wujem, po latach spędzonych w łagrze i po katastrofie w majaku, pewnie by się nie wahał.
Odwilż odwilżom, ale o pewnych rzeczach lepiej nie mówić głośno,
odparł częstując studenta papierosem. Ten zastygł z szeroko rozwartymi oczami i ustnikiem w zębach. Jakby dopiero teraz sobie uświadomił, że w poszukiwaniach mogą też brać udział donosiciele i agenci. Powoli sięgnął po ogień i szepnął. Nie powiedziałem nieprawdy.
Spójrz.
Kostia wyjął z zapazuchy wymiętą gazetę sprzed tygodnia. Rozłożył przed studentem i wskazał palcem krótki artykuł, w zasadzie notkę prasową.
Przeczytaj.
Niezwykłe zjawisko na niebie. Zaczął na głos, ale pomny nauk sprzed chwili urwał i resztę tekstu przeleciał tylko wzrokiem. Gdy skończył, zbladł jeszcze bardziej.
Za publikację tego redaktor został zwolniony,
wyjaśnił Kostia, obserwując chłopaka zza dymnej zasłony.
A na drugi dzień zniknął, bo głosił prawdę. Kto by pomyślał, że wspomnienie o zjawisku na niebie może być dla kogoś tak niewygodne?
Student zaciągnął się głęboko i pokręcił głową.
To niemożliwe? Możliwe. Nie znasz dnia ani godziny.
Nie, treść. My to widzieliśmy.
Teraz Kostia zmarszczył brwi.
Co widzieliście?
Światła nad szczytami na początku lutego. Myśleliśmy, że to Igor i jego grupa, że odpalili flary z radości, że zdobyli Otorten. A może oni wołali o pomoc? Wyraz twarzy chłopaka nagle się zmienił. Ty wiesz, co to było? Co to za światło? Kostia wypuścił powoli dym nosem.
Nie mam pojęcia.
Skłamał. Niezwykłe zjawisko na niebie. Wczoraj o godzinie 6:55 czasu lokalnego na południowym wschodzie na wysokości 20 stopni od horyzontu pojawiła się świetlista kula o wielkości pozornej średnicy księżyca. Obiekt poruszał się w kierunku północno-wschodnim. Około godziny 7 nastąpił błysk. Jądro obiektu zaczęło świecić intensywniej, a dookoła niego pojawiła się chmura. Rozlewała się po całej wschodniej części firmamentu. Krótko potem nastąpił drugi błysk. W centrum chmury wciąż lśniła świetlista kula o zmiennym blasku. Przesunęła się w kierunku północno-wschodnim. Najwyższą wysokość nad horyzontem 30 stopni osiągnęła koło godziny 7:05. Następnie, kontynuując ruch, to niezwykłe zjawisko na niebie osłabło i uległo rozproszeniu. Artykuł opublikowany w gazecie Tagilski Robotnik z dnia 18 lutego 1959 roku. Ciemną plamę na wschodnim zboczu góry o numerze katalogowym 1079 jako pierwszy dostrzegł pilot. Ekipy znajdujące się w pobliżu natychmiast podążyły w to miejsce. Niemal czarny trójkąt odcinał się pośród zamieci niczym znak ostrzegawczy. Bez wątpliwości znaleźli namiot zaginionych turystów. Stał solidnie wkopany i rozpostarty na nartach, opierając się wiatrom. Chłopcy z Politechniki Uralskiej dotarli w jego pobliże najszybciej.
Igor, Zina! Zawołali sunąc po pas w zaspach. Ludmiła, Nikołaj, Grigory!
Nikt nie odpowiedział na wołania. Zaspani i spoceni podeszli bliżej. Wtedy zauważyli, że namiot pośrodku długości jest rozcięty. Początkowe podekscytowanie tym, że ich znaleźli, zastąpiła nagła groza. Nienaturalną ciszę zakłócał tylko łopoczący na wietrze fragment brezentu. Popatrzyli po sobie, naraz zrozumiawszy, że w środku za rozciętą płachtą prawdopodobnie nie znajdą żywych kolegów, lecz zamarznięte na śmierć ciała. Któryś nie wytrzymał. W przypływie paniki chwycił kij od nart i zaczął szturchać materiał, wołając imiona zaginionych. Najstarszy i najbardziej doświadczony z ich grupy wziął głęboki wdech, aż mroźne powietrze zdało się dosięgnąć żołądka i tam tkwić. Podszedł dwa kroki bliżej, rozsunął rozdarte fragmenty i zajrzał do wewnątrz. Z jego gardła wydobył się krótki i zduszony krzyk.
Kiczort!
W środku nie było nikogo. Nie to jednak sprawiło, że krzyknął. Przy wejściu do namiotu wisiała kurtka, kolejne wystawały spod skleconych posłań. Pomiędzy posłaniami walało się kilka par ciężkich butów, swetry, czapki. Chłopak patrzył i nie wierzył w to, co widzi. Doświadczeni turyści wyszli na uralski mróz praktycznie bez ubrań. I zniknęli.
Około połowy lutego 1959 roku byłem w swoim mieszkaniu, na wsi Kraul, w obszarze nowolalimskim. Rano moja żona wyszła przed dom, zastukała w okno i krzyknęła do mnie. Zobacz, kula światła leci po niebie i się obraca. Wyskoczyłem na ganek i zobaczyłem obiekt przypominający zamglone słońce. Poruszał się po linii prostej, bardzo daleko od nas. Po chwili dostrzegłem, że kula w środku zmienia regularnie kolor z czerwonego na zielony i jest jakby otoczona białą aureolą. To leciało bezgłośnie z południa na północ, nad grzbietami Uralu i zniknęło za horyzontem w ciągu paru sekund. Nie potrafię powiedzieć nic więcej. Wszystko zdarzyło się tak nagle, a ja dopiero co zerwałem się z łóżka.
Fragment protokołu z przesłuchania świadka. Podpisano prokurator okręgu nowolalińskiego. Dnia 27 lutego zamięć jeszcze się wzmogła, utrudniając poszukiwania. Wszystkie grupy zostały skierowane w stronę, gdzie odnaleziono namiot. Podczas gdy inni sprawdzali wnętrze i okolice, Kostia spoglądał w kierunku ciemnego lasu, rosnącego w dole zbocza. Oględziny namiotu nie przyniosły wskazówek, dokąd turyści pod wodzą Igora mogli się udać. Jednak dokądkolwiek się wybrali, uczynili to w pośpiechu. W głębokim śniegu ktoś dostrzegł ślady. Po bliższym przyjrzeniu się nienaturalne, jakby niektórzy mieli obuwie nie do pary, a inni nie mieli wcale. Rozbiegały się i na powrót zbiegały w nieregularny sposób. 8 czy 9 par nóg wydeptało chaotyczny szlak, prowadzący w dół łagodnego zbocza. Im dalej od namiotu, tym bardziej z chaotycznego stawał się uporządkowany, sprawiając wrażenie, że po początkowej panice turyści opracowali plan działania. Szli jeden za drugim, blisko siebie. Po kilkudziesięciu metrach wypatrzenie kolejnych śladów zaczęło sprawiać trudności. Tam, gdzie stok się wypłaszczał, wiatr i zamieć wyrównały zagłębienia, utworzyły nowe zaspy. Kilkudziesięciu ludzi sunęło na nartach w kierunku linii lasu, przeczesując mozolnie teren. Kilka psów próbowało pochwycić jakikolwiek trop. Tylko Kostia, gdy nikt na niego nie zwracał uwagi, zamiast patrzeć w dół, zerkał ukradkiem na wierzchołki drzew. I rozmyślał. Spotkał dziś studenta, z którym rozmawiał przedwczoraj, ale ten zdawał się go nie pamiętać. Może i faktycznie nie pamiętał, a może po prostu się bał. Najszybsi poszukiwacze zapuścili się pomiędzy stare, ogromne sosny. Tu zamieć tak nie szalała, jakby odbijając się od niewidzialnej ściany. W lesie zdawało się być wręcz przytulnie, po godzinach spędzonych na otwartym stoku. Ciszę zakłócał tylko szelest sunących nart. I nagle rozdarł ją krzyk. Stary, dostojny cedr na skraju lasu wyróżniał się nie tylko wysokością oraz pięknie zbudowaną koroną. Dolne gałęzie do wysokości paru metrów zostały niedawno odłamane, a u podnóża zgromadzono chrust. Okrzyki i spazmatyczny szloch wydarły się z kilku gardeł. Ktoś ściągnął czapkę z głowy, ktoś polecił powiadomić przez radio prokuratora. Parę kroków dalej, ani resztki dawno wygasłego ogniska, ani cienki koc nie zdołały ocalić dwóch turystów ubranych jedynie w bieliznę przed uralskim mrozem. Płonna nadzieja, że odnajdą ich żywych, właśnie skonała obok zamarzniętych na śmierć ciał. Gdzieś w tle zabrzmiało ujadanie psów. Niechybny znak, że znaleziono kogoś jeszcze. Kostia dyskretnie spoglądał w górę. Wierzchołki kilku najwyższych drzew były nadpalone. Zwłoki ułożone w następującej pozycji. Kończyny górne zgięte w łokciach, a także stawach palców uniesione w kierunku głowy. Głowa zwrócona w lewo, kończyny dolne wyciągnięte. W obszarze nosa i górnej wargi ślady zakrzepłej krwi. Górna warga obrzęknięta. Obrzęk płuc. Wnętrza jam ustnej i nosowej są pokryte pienistą wydzieliną o szarym kolorze. Wydzielina znajduje się także w płucach. Odmrożenia kończyn trzeciego i czwartego stopnia. Obecność plam wiszniewskiego w błonie śluzowej żołądka. Nie stwierdzono obecności alkoholu. Biorąc pod uwagę okoliczności, śmierć nastąpiła w wyniku działania niskiej temperatury. Fragment protokołu autopsji przeprowadzonej przez ekspertów kryminalistycznych medycyny sądowej w Swiedrłowsku na polecenie prokuratury regionalnej. Kostia odprowadził wzrokiem studenta. Wiedział, że prawdopodobnie więcej go nie spotka. Chłopak, podobnie jak kilkunastu jego kolegów, przeżył głęboki wstrząs. Widok zwłok przyjaciół z Politechniki, przeciąganie ich na stok, by helikopter mógł je przetransportować, niewytłumaczalne okoliczności śmierci, to wszystko dla niektórych było przeżyciem zbyt mocno odciskającym się na psychice. Naprawdę mieli nadzieję, że odnajdą ich żywych, pomyślał Kostia, sięgając po papierosa. Odnaleźli jak na razie 5 ciał. Poza dwoma przy ognisku nieopodal cedru jeszcze Rustema, Zinę i samego kierownika wyprawy, Igora. Ta trójka stoczyła heroiczną walkę z żywiołem, by powrócić do namiotu. Pewnie po piec i cieplejsze rzeczy, ubrania na nich nadawały się na wiosenny poranek, nie na syberyjski mróz. Zinie zabrakło jakieś 300 metrów. Dlaczego w ogóle wyszli z namiotu? Na to pytanie nikt nie znał odpowiedzi. Wisiało ono między poszukiwaczami niczym złowrogi cień. Podobnie jak pytanie, gdzie są Ludmiła, Simon, Aleksiej i Nikołaj? Czemu nie trzymali się z resztą grupy? Oraz czemu wojskowi piloci, którzy mieli zabrać odnalezione zwłoki, panicznie bali się podejścia do nich na odległość mniejszą niż kilka metrów? Mówił, że coś go tam przyciągało. W powietrzu często widywał świecące kule, a wtedy samolotem zaczynało trząść. Przyrządy odmawiały posłuszeństwa, a głowa zaczynała potwornie boleć. Wtedy zmieniał kurs i wszystko wracało do normy. Później znowu tam wracał. Mówił mi, że niczego się nie boi, ale niedługo przed śmiercią kazał mi o wszystkim zapomnieć, uważać na siebie i na naszą córkę. Wypowiedź wdowy po wojskowym pilocie z bazy w Iwdel.
Towarzyszu, proszę jeszcze, abyście podpisali zeznanie i to już wszystko.
Juri pokręcił głową, próbując nie rozpłakać się w obecności prokuratora.
Dlaczego? Byliśmy dobrze przygotowani, doświadczeni. Nie pierwszy raz szliśmy na Ural zimą.
Trwa śledztwo. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.
Ukrył twarz w dłoniach. Nie potrafił pogodzić się z tragedią, która spotkała jego przyjaciół. Pomyślał, że do końca życia się z tym nie pogodzi.
Powinienem tam być. Powinienem pójść z nimi. Wyrzucił z siebie tonem, w którym pobrzmiewała wyjątkowa gorycz.
I wina. Czuł się winny, bo gdyby nie zawrócił do Wiżaju, wszystko potoczyłoby się inaczej. Czuł się winny, bo gdyby poszedł na Otorten, zrobiłby coś, by ich uratować. Prokurator popatrzył współczująco, niemal serdecznie. Poklepał go po ramieniu i powiedział jakoś tak ciepło.
Nie zadręczaj się. Gdybyś tam był i tak byś im nie pomógł. Byłbyś 10.
Juri chciał zapytać, skąd pan to może wiedzieć, ale zdusił słowa w sobie. Spojrzał jeszcze raz na zdjęcie z aparatu znalezionego w namiocie. Przedstawiało jego pożegnanie z Ludą. To wtedy dała mu białego misia z czerwoną kokardką. Teraz miś spoczywał w jego kieszeni, a Luda gdzieś głęboko pod śniegiem. Nie umiał dłużej powstrzymać łez.
O godzinie 6:50 zaobserwowano nienaturalne zjawisko. W polu widzenia pojawiła się gwiazda z ogonem. Ogon przypominał gęste chmury typu cirrus. Po chwili gwiazda została uwolniona z ogona, zwiększyła znacząco jasność i poleciała. Stopniowo zaczęła puchnąć, powstała wielka kula z powita mgłą. Następnie w tej kuli zapłonęła gwiazda, z której najpierw powstał półksiężyc, a potem mała kula, już nie tak jasna. Wielka kula stopniowo zaczęła zanikać, stała się rozmyta, aż o godzinie 7:05 zniknęła całkowicie. Poruszała się z południa na północny wschód.
Fragment raportu technika meteorologicznego. Poszukiwania trwały, choć w okrojonym składzie. Grupa pracowała na zmianę. Ustawiono też duże wojskowe namioty, by nie musieć wracać do Iwdel. Niektórzy nie potrafili spędzić nocy w miejscu, gdzie wydarzyła się tragedia. Pozostali zdawali się to rozumieć. Wojsko przyniosło sprzęt, lecz mimo to nie natrafiono na ślady czwórki pozostałych. Za to po przeciwnej stronie, w dolinie Auspi, odkryto rzeczy pozostawione przez turystów. Zapewne zostawili je, aby lżej było podchodzić pod szczyt i planowali zabrać zapasy podczas drogi powrotnej. Czemu nie uciekli tutaj, gdzie mieli dodatkowe ubrania i prowiant? W nocy i w śnieżycy pomylili kierunki? Wiatr uniemożliwił wędrówkę wzdłuż zbocza? Pytań było wiele. Odpowiedzi żadnej. Tylko plotki. Głosiły, że ta góra w języku tubylczego plemienia Mansów nazywa się Chola Tsiakl, martwa góra. Że to zemsta duchów 9 wojowników z tego plemienia. Że... Kostia nie wierzył w żadne duchy. Wierzył za to w plotkę, że poszukiwania wkrótce zostaną przerwane i wznowione dopiero, gdy mróz zelżeje. Niemal od miesiąca dnie wyglądały tak samo. Przedzieranie się w śniegu po pas bez żadnych rezultatów. Zabrnęli w ślepy zaułek. Wieczorem przyszła decyzja o zawieszeniu poszukiwań od piątku na miesiąc. Czekało ich tylko kilka dni nadziei, że może w ostatniej chwili uda się rozwikłać zagadkę. I kilka ostatnich nocy na stoku Martwej Góry. 31 marca o godzinie 4:00 dyżurny zauważył nad południowo-wschodnim horyzontem duże ogniste koło. Zbliżyło się, potem skryło za wzniesieniem 880. Przed zniknięciem w środku koła pojawił się obiekt w kształcie gwiazdy. Zwiększył się do rozmiarów księżyca. Później zaczął opadać i oddzielać się od koła. Prosimy o wytłumaczenie tego niezwykłego zjawiska. Czy jest niebezpieczne? Jesteśmy zaniepokojeni. Telegram grupy poszukiwawczej do Komitetu Miejskiego Partii w Sierdłowsku. Brezent wojskowego namiotu zapłonął jaskrawym światłem. Kostia gwałtownie otworzył oczy i zerwał się z posłania. Wyrwany w środku snu, półprzytomny wyskoczył na zewnątrz, byle prędzej, byle dalej. Serce łomotało, jakby za chwilę miało wypaść z piersi. Przed namiotem, stojąc boso na śniegu w towarzystwie kilku równie zdezorientowanych i niekompletnie ubranych chłopaków, patrzył, jak ognista kula na czystym, mroźnym niebie przesuwa się w stronę gór. Nienaturalny, niezwykle jasny, choć zamazany blask przypominał chore słońce we mgle. Kostia dygotał z zimna i z atawistycznego lęku. Choć według stanu posiadanej wiedzy powinien być tu bezpieczny. W środku obiektu pojawiła się jakby gwiazda. Kula rozbłysła jeszcze bardziej i rozpadła się na dwie części. Mniejsza poleciała w dół i po chwili zgasła. Większa skryła się za górami.
Jób jego mać, co to było? Wyszeptał ktoś.
Kostia milczał. Cokolwiek by się działo, nie uciekajmy daleko od namiotu, dodał ktoś inny. Popatrzyli po sobie. Po kolegach w cienkich koszulkach i filcowych walonkach przy -20. Chyba wszyscy pomyśleli o tym samym. W ciszy dało się słyszeć nieregularne oddechy całej ekipy. Czekali w napięciu na to, co nastąpi. Czy ten obiekt wyłoni się po drugiej stronie? Czy przyleci tutaj? Czy poznają odpowiedź na pytanie, co stało się tamtej nocy z grupą Igora? Czy ceną za to będą ich własne życia? Zjawisko na niebie zgasło bezgłośnie, pozostawiając po sobie rozmyty, mglisty ślad. Stali tak jeszcze kilka minut. Emocje powoli opadały. Mgła powoli zanikała na tle ciemnego już nieba.
Wracajmy do środka, zaproponował Kostia i wszedł jako pierwszy.
Nic więcej tej nocy się nie wydarzyło.
Zwłoki leżące na stole sekcyjnym są w stanie zaawansowanego rozkładu. Brak tkanek miękkich na twarzy pod niebieniu. Brak języka, brak gałek ocznych. W jamie opłucnej około 1,5 litra ciemnej krwi. Serce ma rozmiary 12x4x5. W prawej komorze serca duży ubytek, spowodowany raną kłutą. Wykonano nacięcie tkanki płucnej. Jej wewnętrzna strona ma ciemnoczerwony kolor. Pod naciskiem spieniona ciecz zabarwiona krwią wypływa obficie w miejscu nacięcia. Po usunięciu organów z klatki piersiowej i jamy brzusznej stwierdzono wielokrotne obustronne złamanie żeber. W miejscach złamania żeber występują rozlane krwotoki w mięśniach międzyżebrowych. Nie zaobserwowano śladów na skórze,
które mogłyby odpowiadać za te obrażenia. Na podstawie badania zwłok ustala się, że przyczyną śmierci były rozległy krwotok, uszkodzenie komory serca i wielokrotne złamanie żeber. Obrażenia tego typu są wynikiem narażenia na działania ogromnej siły, jak zdarzenie z rozpędzonym pojazdem bądź efekt fali uderzeniowej. Fragment protokołu autopsji przeprowadzonej przez ekspertów kryminalistycznych medycyny sądowej w Swierdłowsku na polecenie prokuratury regionalnej. Na początku maja, gdy zaczęły się roztopy, a tajga zdawała się powoli budzić do życia, odnaleziono ciała pozostałej czwórki. Leżały w jarze, jakieś 100 metrów od linii lasu. Pochowane przez naturę w głębokim śniegu, choć teraz pod wpływem ciepła, lód zamienił się w strumień. Kostia pomyślał, że całe szczęście, że co wrażliwsi zaprzestali udziału w poszukiwaniach. Zwłoki pozbawione oczu, fragmentów twarzy, za to z długim, jasnym warkoczem sprawiały makabryczne wrażenie. Na ciało Mikołaja nie chciał patrzeć. Wolał go zapamiętać takim, jak widzieli się ostatni raz w łagrze, lata temu.
Byłeś z nami od początku do końca, zagadnął ktoś Kostię. Znałeś ich?
Nie, odparł bez wahania.
Zaangażowałeś się. Społecznie. To budujące. Skąd jesteś?
Ze Swierdłowska. I z Kazachstanu.
W odpowiedzi gwizdnął przeciągle.
Kawał drogi.
Mam urlop. Zapalisz?
Wyciągnął paczkę biełomorkanałów i poczęstował rozmówcę. Nie prostował, że jego udział w tej akcji niewiele miał wspólnego z czynem społecznym. I nie miał ochoty na rozmowę. Dręczyło go poczucie winy, choć przecież bezpośrednio nie odpowiadał za to, co się stało. Miesiąc później, gdy pochowano już ich wszystkich w zamkniętych trumnach, gdy zakończono śledztwo, wrócił do Toretam i zdał raport przed szefostwem. Nikt nie wie, nikt nie ma dowodów. Niektórzy może podejrzewają, ale miną dziesiątki lat, zanim poznają prawdę. Następnego dnia Konstanty Sokołow został znaleziony we własnym domu, martwy, z pistoletem w dłoni. Uczestnicy spełnili wymogi przewidziane dla wyprawy tej kategorii. Byli prawidłowo przygotowani oraz zaopatrzeni. Kierownik wyprawy popełnił dwa błędy, które przyczyniły się do tragedii. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, 1 lutego 1959 roku zarządził wspinaczkę w kierunku Otorten, a następnie zboczył z wytyczonego kierunku. Ekspedycja powinna zmierzać do doliny rzeki Łozwy, lecz znalazła się około 600 metrów na lewo, na przełęczy pod szczytem 1079. Rozbili namiot na zboczu, by następnego dnia, nie tracąc wysokości, przejść na szczyt Otorten. Położenie i stan znalezionego przez ekspedycję poszukiwawczą namiotu wskazywały, że grupa pozostawiła go nagle, w pośpiechu. Śmierć 5 turystów nastąpiła w wyniku hipotermii. Śmierć pozostałych była wynikiem wielu obrażeń, licznych złamań żeber, rozległego krwawienia w sercu, złamania kości czaszki. Dochodzenie nie wykazało obecności osób trzecich w chwili zdarzenia. Ze względu na brak oznak zewnętrznych urazów i śladów walki, a także biorąc pod uwagę ekspertyzę patologa o przyczynach zgonu turystów, musimy założyć, że za ich śmierć odpowiada nieznana siła, której nie byli w stanie przezwyciężyć. Sprawa zostaje zamknięta. Fragment protokołu umorzenia sprawy podpisano prokurator rejonowy okręgu Swierdłowskiego. Pamięci ofiar z przełęczy Diatłowa w 60. rocznicę ich tragicznej i niewyjaśnionej śmierci. Przerywniki między akapitami pochodzą z udostępnionych oryginalnych akt sprawy. I to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Jeżeli macie ochotę posłuchać innych tekstów, nagrania dostępne są m.in. na YouTubie i Spotify, a informacje na temat już nagranych, jak i nadchodzących odcinków zamieszczam regularnie na Facebooku i Instagramie. Wszystko znajdziecie pod hasłem Oczytany Kameleon. Zaś, jeżeli jesteście twórcami i chcielibyście nawiązać ze mną współpracę, zapraszam do kontaktu mailowego pod oczytany.kameleon@gmail.com. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia już wkrótce. Jak zawsze, czytał dla Was Wojciech Kameleon Pytel.